Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką.
Dobry wieczór.
Pani doktor, w nowym roku zabieramy się od razu ostro do pracy, ponieważ przede mną książka Egzaminy bez spiny, autorstwa pani doktor. Pytanie, dlaczego pani się zdecydowała napisać taką książkę?
No tak, obserwuję maturzystów, sama w domu miałam ich kilku. No i widzę, że to, co dzieje się w szkołach w związku z maturą, to jest coś, na co trzeba jakoś wpłynąć i coś zmienić.
Szaleństwo zupełne.
Szaleństwo zupełne. Dlatego, że to jest troszkę tak, że jak się jest w środku, to nie widzi się rzeczy z zewnątrz. Jeżeli szkoła przygotowuje uczniów do matury, to to jest ich najważniejszy cel i zupełnie nie umie ustawić tej matury w jakichś sensownych proporcjach życiowych, czym ona jest. Uczniów wprowadza się w stan potwornego napięcia, ciągle się ich straszy. Uczniowie są przerażeni, ci, którym szczególnie ci, którzy się bardzo dobrze uczą, bo zwykle chcą się wybrać na uczelnie, na których jest mało miejsc, wobec tego muszą doskonale zdać i są pod ogromną presją. I druga grupa uczniów, którzy z kolei w wyniku tego straszenia, być może trochę takiego leserowania wcześniejszego, nie wierzą, że są w stanie zdać tę maturę, a obrazuje się im to jako wydarzenie jakiejś niezwykłej wagi, niezwykłej trudności. Wprowadza się stan paraliżu psychicznego.
Rzeczywiście presja jest ogromna i faktycznie młodzi ludzie tuż przed egzaminem bardzo często dostają na przykład gorączki wysokiej, jakiś wysypek. No, sama znam kilka historii, kiedy ten organizm sobie nie radzi z natłokiem stresu wygenerowanego właściwie często przez rodziców, przez nauczycieli, przez system, tak, który twierdzi, że tylko dobre oceny to jest twoja szansa na przyszłość. I teraz pytanie, czy my troszkę nie demonizujemy znaczenia matury?
No więc właśnie chciałam odwrócić zupełnie sposób myślenia o maturze. Może to będzie nawet z pewną przesadą, ale dlatego, żeby jakoś złapać na koniec równowagę. Mianowicie, czy znacie państwo jakiegokolwiek pracodawcę, który absolwenta studiów pyta o wyniki na maturze? Myślę, że nie. Sama byłam przez długie lata pracodawcą i do głowy mi nie przyszło kogoś zapytać, jakie miał wyniki na maturze. No mogłabym, jak mówił, a nie wiem, czy ten angielski, to tak trochę znam. Mogłam go zapytać, jaki miał stopień na świadectwie, ale z drugiej strony minęło 5 lat. Mógł zapomnieć albo bardzo rozwinąć przez ten czas umiejętności językowe. Więc właściwie to świadectwo mi o niczym nie mówi, o niczym nie świadczy. Absolwent liceum z przeświadectwem maturalnym w ręku jest w zasadzie nikim, dopóki nie pójdzie na studia. Czyli matura to jest pewnego rodzaju tradycja z czasów przedwojennych, kiedy prawie nikt nie szedł na studia. A 8-letnia szkoła, gimnazjum kończyło się maturą, bo podstawówka była 4-letnia. No i to było rzeczywiście pewne wydarzenie. Poza tym wiedza w tej chwili taka do ogarnięcia, no była jakąś ułamkiem tego, co musimy ogarnąć dzisiaj. Więc wychodził człowiek z pewnym takim przekonaniem, że o wszystkim trochę wie. W tej chwili my nie nadążamy nawet zapisywać osiągnięć rozwoju techniki i nauki, w związku z tym w ogóle nie mamy szans nawet liznąć tego, co dzisiaj wiemy, więc właściwie powinniśmy się głównie uczyć poszukiwać informacji, oceniać ich wiarygodność, umieć wyciągać wnioski, ale my ciągle idziemy programem sprzed 150 lat i ciągle usiłujemy wkuć na pamięć różne rzeczy, gdzie to jest maleńki wycinek.
Poza tym ja myślę, że ten system punktowy, testowy, on też jest niekoniecznie sprawdzalny, tak? Czy rzeczywiście pokazuje poziom wiedzy danego ucznia. No niekoniecznie, bo uczeń się uczy pod testy, a nie pod wiedzę często.
Tak, ale myśmy się nauczyli myśleć, że wynik testu przedstawia rzeczywistość. Ale wynik testu to jest wynik testu, a rzeczywistość to jest coś kompletnie odmiennego. Więc za bardzo się liczymy z tym, że jak masz dobre wyniki w nauce, w szkole, to ty jesteś bardzo uzdolniony. Ale za chwilę pewnie powiemy więcej o tym, dlaczego szkoła nie reprezentuje życia.
Pani doktor, ale może zatrzymajmy się na moment nad tym określeniem świadectwo dojrzałości, tak? Bo to jest taki synonim matury. Matura równa się świadectwo dojrzałości. Jaka to dojrzałość, kiedy ma się 19 lat? Ja wiem, że to jest tylko taka formułka i takie porównanie, które ukuło się wiele, wiele lat temu. Czy to rzeczywiście świadczy o jakiejś naszej dojrzałości intelektualnej, czy dojrzałości do życia? Więc czy to jest nic nieznaczący slogan?
Ja bym bardzo chętnie zmieniła tę nazwę ze świadectwa dojrzałości na jakieś wyniki testowe, żebyśmy odróżnili właśnie, bo to jest takie bardzo ważne, że test nie reprezentuje życia. Natomiast świadectwo dojrzałości, uczniowie chodzą do szkoły, która jest zorganizowana tak samo dla 7-latków i dla 19-latków. Lekcje mają 45 minut, przerwy 10, mają takie same ograniczenia, takie same wymagania, czyli właściwie nic się nie zmieniło w miarę upływu lat. nie przeszliśmy żadnej fazy, żeby czuć się, że, no może to, że zmieniamy szkołę, ale idziemy takim samym ciągle systemem. Jakie błędy mogła popełniać ta młodzież, żeby wyciągać wnioski? Nie pozwalamy im popełniać błędów. Podkreślamy je na czerwono. Czyli nie pozwalamy im być twórczym, nie pozwalamy im spotkać się z własnymi decyzjami i ich konsekwencjami.
Czyli właściwie blokujemy tę dojrzałość w jakimś stopniu.
Tak, my bardzo blokujemy. Uległość wobec szkoły i systemu jest naczelną zasadą zapewniającą dobre oceny. To nie jest dojrzałość, uległość. Bunt i jego wyciąganie z niego wniosków byłby znacznie lepszy, ale my na to nie pozwalamy i no i potem będziemy ponosić tego konsekwencje, bo ta młodzież jest nieprzygotowana do życia, do odpowiedzialności, do samostanowienia.
Pani doktor, czy system powoduje, że spora grupa uczniów, a może charakter, a może zupełnie inne czynniki, nie chce się zwyczajnie uczyć? Zostawiają wszystko na ostatni dzwonek, zbliża się matura, miesiąc przed oni sobie przypominają, że jednak jest taki egzamin i warto byłoby go zdać. Z czego to wynika? Czy to są predyspozycje indywidualne, czy jednak coś z zewnątrz ma znaczenie dla wielu uczniów, którzy nie lubią zwyczajnie się uczyć?
Ja myślę, że tu jest kilka rzeczy, które dla mnie wydają się bardzo istotne. Po pierwsze, coraz bardziej widzimy, że postęp nauki i techniki zmienia wiedzę, której my się uczymy. Właściwie możemy traktować zdobywaną w szkole wiedzę jako przejściową. I uczniowie to wiedzą i czują. Słońce już przestało być kulą gazową, teraz się mówi o tym, że spełnia bardziej warunki cieczy, że to jest w ogóle jakieś zjawisko energetyczne i coraz to nowe, właściwie teraz codziennie nowe informacje pojawiają się o tym zjawisku. Na pewno to nie jest to, o czym uczymy się w szkole.
Czyli przeładowanie następuje.
Znaczy zmienność. Mhm. Uczymy się podziału administracyjnego państwa na określoną ilość województw. Ja do dzisiaj pamiętam z podstawówki i nikt mi już nie zmieni w głowie nazw tamtych województw i ich liczby.
39 bodajże, tak było? Czy...
Nie, za moich czasów 18. Aha. I po co ja się tego uczyłam i to wkuwałam i dostawałam za to piątki albo nie, bo szóstek nie było, skoro w tej chwili to się inaczej nazywa i to jest coś innego. I właściwie na każdym obszarze wiedzy, czy to będzie historia, czy archeologia, czy fizyka, pojawiają się nowe informacje i zakuwanie tych starych jest zakuwaniem rzeczy, które za chwilę będą zmienione, a dużo trudniej zmienić coś, co umiemy, niż nauczyć się czegoś. Więc głównie powinniśmy umieć poszukiwać tych informacji, starać się zrozumieć, analizować. Więc jakby, ja myślę, że uczniowie intuicyjnie wiedzą, że szkolna wiedza jest dla nich, oni siedzą w komputerach, że ta szkolna wiedza jest po prostu mało przydatna oraz widzą, że przejściowa.
Przepraszam, z wujkiem Googlem już nie wygra szkoła, naprawdę. Ja sama obserwuję, jak nastoletnie dzieci od razu biorą telefon i sprawdzają jakąś informację.
I jakie mają nieprawdopodobne informacje w głowie, skąd zdobyte, tak. Poza tym motywowanie to jest największe nieszczęście. Sposób, w jaki my motywujemy, jest takim, który na pewno zniechęci do nauki. Już w latach 60. opisano coś, co wszyscy znają, zjawisko oporu psychologicznego. I opór psychologiczny bierze się stąd, że jak my wywieramy na kogoś presję, to tak jakbyśmy uderzyli ręką w ścianę. Ściana uderza z tą samą siłą w nas. Presja powoduje represję, to znaczy jak my naciskamy na kogoś i czegoś od niego żądamy, to on przestaje mieć ochotę to robić, a najchętniej zrobi jeszcze odwrotnie. My to wiemy. Od 50 lat, prawie 60, zostało to przebadane na wylot. Nie ma żadnego przeniesienia na życie. My ciągle wybieramy na dziecię presję, a w Polsce jeszcze dodatkowo straszymy. Straszymy dwiema rzeczami. Po pierwsze, niezdanym egzaminem. Po drugie, konsekwencjami niezdanej matury. Więc egzamin to jest coś strasznego, to jest jak dziki zwierz, on jest trudny, on sprawdza materiał z 12 lat, on pokaże, co potrafisz i co jesteś wart. Nikt normalny nie zbliża się do groźnego zwierza. Albo też będziesz rowy kopać, zniszczysz sobie życie, wstyd przyniesiesz szkole, rodzinie i tak dalej. Więc konsekwencje egzaminu negatywne, znowu nie mamy ochoty się do niego uczyć, bo to są same straszne rzeczy związane z tym egzaminem.
Rzeczywiście, jakby to była jakaś fundamentalna sprawa w naszym życiu, taka jest presja, tak? Że ta matura jest jakaś taka zaczarowana. Ja mam wrażenie, że matura jest pewnego rodzaju fetyszem.
No tak, a dlatego, że my nie umiemy na to spojrzeć z boku. I może powinniśmy na przykład zamiast te dzieci straszyć, na przykład zacząć mówić coś takiego. Przez 12 lat przychodziłeś czy przychodziłaś z klasy do klasy, masz dużo wiadomości, twój umysł dojrzał, uczy się łatwiej, masz z czym kojarzyć fakty. Nowego materiału poznaje się już niewiele, głównie trwają powtórki, tego co już znasz, choćby pobieżnie. Powtórki są szybkie, łatwe i przyjemne. szczególnie gdy stosujesz techniki wyobrażeniowe, skojarzeniowe i humor. Także my możemy pokazywać pozytywy egzaminu, łatwość tego egzaminu, łatwość jego przygotowania się do niego. To znaczy, trochę trzeba włożyć wysiłku, ale ile można czerpać przyjemności, satysfakcji. Innymi słowy, budować, wspierać, dawać siłę tym dzieciakom, a nie je straszyć. Natomiast ponieważ my sami byliśmy w szkole straszeni, nasi rodzice nas straszyli, to my teraz robimy to samo i właściwie powinniśmy przećwiczyć mówienie wspierające i ewentualnie pomagać w uczeniu się, ale nie wywierać presji przy pomocy zastraszających komunikatów.
Pani doktor, bardzo często maturzyści mają sporo lęków związanych z lękami własnych rodziców.
Tak, pomyślmy, że każdy maturzysta oczywiście boi się trochę egzaminu, chce dobrze wypaść. Każdy by chciał mieć same piątki, chciałby na egzaminie mieć same szóstki. Każdy by chciał, ale jeżeli w to nie wierzy, no to wtedy mówi, matura to bzdura, mnie to nie interesuje, bez matury też można żyć, się zarabia pieniądze, coś tam sobie opowiadają. Ale pomyślmy, że jednak ci maturzyści mają te swoje oczekiwania, te swoje marzenia, żeby im wszystko dobrze poszło i dużo lęku, a my rodzice co my robimy? My na nich przerzucamy swoje własne lęki. Zobaczmy, w jaki sposób my formułujemy zachęty często do nauki. Właśnie mówienie o swoich lękach takich jak będziesz rowy kopać. I zastanówmy się, co my robimy, jeżeli nie zdasz, to będziesz rowy kopać. My myślimy, że my motywujemy tego młodego człowieka do nauki. Ale zastanówmy się, co my tak naprawdę przekazujemy. Gdyby ta młodzież potrafiła odczytać te komunikaty, tak na przykład. Chcesz mi powiedzieć, jak bardzo zależy ci na tym, abym miała ciekawy zawód. Troszczysz się o mnie. Nie chcesz, żebym kopała rowy. Chcesz, żebym robiła coś ciekawego. Wierzysz, że ja potrafię. Wierzysz, że ja mogę. Dlaczego nie powiemy temu dziecku, słuchaj, ja wierzę w ciebie. Ty jesteś uzdolnionym dzieckiem. Wierzę, że potrafisz zdać dobrze ten egzamin. On ci otworzy wiele drzwi. Zobaczysz, będziesz mieć ciekawą potem pracę. Pójdziesz za swoimi zainteresowaniami, za swoim głosem serca. No teraz trzeba trochę się przygotować, ale to ci otwiera naprawdę fajną przyszłość. I żeby ciągle mówić to pozytywnie.
A my podkopujemy poczucie własnej wartości takiego dziecka, tak? Już trzymając się tego przysłowia, będziesz rowy kopał.
No bo na przykład, albo na przykład mówimy, bo często wyzywamy dzieci ze swojej złości i bezradności, że się nie uczą. Siadaj głupia do nauki, na przykład. Dla dziecka powinien to być taki komunikat, który jest tym samym. Wierzysz, że jestem zdolna i mogę się nauczyć. Zależy ci, żebym dużo wiedziała. Martwisz się, że umiem za mało. I uświadommy sobie, kiedy obrażamy dziecko, kiedy się na nie wściekamy, kiedy je straszymy, jakie naprawdę są nasze uczucia. Gdybyśmy uważali, że to dziecko jest głupie, to byśmy go nie zachęcali do nauki, bo byśmy wiedzieli, że i tak nic z tego nie będzie. Więc jak ja mówię, siadaj głupia do nauki, to chcę powiedzieć, jesteś mądrą dziewczyną, możesz się dużo nauczyć, masz dużo uzdolnień. Tak, mówmy to temu dziecku. No to wtedy to jest tak, że tworzymy coś miłego, do czego warto się zbliżyć. Jak tworzymy wściekłego kota, który chce podrapać i gryźć, takim właśnie mówieniem negatywnym, no to nikt się do niego nie będzie zbliżał. Więc przełóżmy, znaczy to jest bardzo trudne, żeby sobie samemu uświadomić, że za naszymi lękami jest nadzieja, jest wiara w dziecko i to przekazujmy, to wiarę w dziecko i, jego, i te nasze nadzieje z nim związane temu dziecku. Ono od nas, że tak powiem, kupi to podejście, że jest w porządku, że jest zdolne, że potrafi, że może, że warto spróbować, że to może być przyjemne.
I tu robimy kropkę i wracamy do rozmowy już za tydzień. Proponuję, żebyśmy porozmawiały o tym, jak rzeczywiście efektywnie się uczyć i czy uczenie może być przyjemnością, bo skoro już tym dzieciom to się tak kojarzy, że to jest dopust Boży, że ma siąść do książki, to może takie myślenie też można odwrócić.
Na pewno można.
Trzymam panią doktor za słowo w takim razie. Spotykamy się za tydzień o stałej porze i będziemy dalej rozmawiać o książce Egzaminy bez spiny. Autorką książki jest dr Elżbieta Zubrzycka. Tymczasem do usłyszenia, Iwona Dębska.
Dobranoc, Elżbieta Zubrzycka.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.